Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem człowiek żyje. Wówczas powiódł go diabeł w górę. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiaj przychodząc tutaj do kościoła razem z Jezusem, wychodzimy na 40 dni na pustynię. Chcemy właśnie razem z Nim przeżyć Wielki Post. Przez kolejne niedziele pomagać nam w tym będą rozważania rekolekcyjne. Ale trzeba sobie zdać sprawę, że w sumie najważniejszym wydarzeniem dla katolika w Wielkim Poście, w trakcie rekolekcji, jest spowiedź, jest pojednanie z Bogiem. Tak jest cel tych wszystkich ćwiczeń, tego całego wysiłku duchowego. W tym sakramencie dokonuje się nasze bardzo głębokie spotkanie z Jezusem Chrystusem i tu właśnie na swój sposób przez te wszystkie przygotowania następuje odgruzowanie naszego serca, tak aby Jezus rzeczywiście mógł znaleźć swoje należne miejsce właśnie tam, w centrum naszego istnienia. Wielki Post jest owocny tylko wtedy, jeśli głęboko otworzymy się na Boga. A tu najważniejsza jest właśnie dobra spowiedź. Ale co to znaczy dobra spowiedź? No na pewno nie chodzi o jakieś rutynowe odfajkowanie obowiązku religijnego. Bo trzeba, bo święta, bo żona mnie wypycha do spowiedzi, bo chcę mieć święty spokój, żeby już mi nie gadała. Ale spowiedź dobra to spowiedź solidnie przygotowana i przeżyta. Dlatego chcę wam dzisiaj zaproponować, abyśmy wrócili do takiego wspólnego wszystkim nam doświadczenia sprzed wielu lat, kiedy przygotowywaliśmy się do pierwszej w życiu spowiedzi. Uczono nas wtedy takich klasycznych, katechizmowych warunków dobrej spowiedzi. Jak wiemy, jest ich 5. Stanowią swoistą instrukcję obsługi. Jak kupujemy sobie jakieś nowe urządzenie do domu, to trzeba przeczytać instrukcję obsługi, bo inaczej je zaraz zepsujemy. Tak samo, jak nie znamy instrukcji obsługi, możemy popsuć spowiedź. I być może często się tak w naszym życiu dzieje, bo albo już zapomnieliśmy o którymś z tych punktów z tej swoistej instrukcji obsługi, albo go ignorujemy. Ale zanim zaczniemy omawiać te 5 warunków dobrej spowiedzi, może na początku jeszcze jedna istotna uwaga, która często decyduje w ogóle o naszym podejściu do spowiedzi. To jest obraz Boga, jaki w sobie nosimy. Bardzo wielu ludzi traktuje spowiedź, w ogóle spowiedź, nie tylko tą wielkopostną, jedynie jako jakiś rodzaj smutnego obowiązku, ponieważ noszą w sobie obraz Boga, który jest przede wszystkim sędzią. Z różnych względów się to bierze. Czasem z różnych doświadczeń rodzinnych, z innych doświadczeń, ale często, mimo że tyle słyszymy o Bożej miłości, ciągle widzimy tego Boga jak policjanta, który tylko czyha, aż się potkniemy i chce nas pałą dowalić do ziemi, dać nam jakiś mandat, karę. Ale to jest fałszywy obraz Boga. Bóg taki nie jest. Biblia pokazuje nam, że Bóg jest przede wszystkim miłosierny, co wcale nie oznacza, że nie jest jednocześnie sprawiedliwy. Ale warto też odkryć, że miłosierdzie Boga nie jest jedynie wyrazem Jego miłości. To ważne, żeby o tym pamiętać, że w konfesjonale spotykamy Boga, który nas kocha. Ale co więcej, miłosierdzie Boga jest wyrazem Jego wszechmocy. Przy spowiedzi możemy doświadczyć wszechmocy Boga. Dlaczego? No, może tego już dzisiaj tak nie czujemy. Nasza kultura w ogóle zepchnęła temat grzechu gdzieś na bok, ale grzech według Biblii jest niesamowicie destruktywny. Grzech ma w sobie ogromną niszczącą siłę. I gdybyśmy się trochę zastanowili nawet nad swoim życiem, czy popatrzyli na różne przykłady z otoczenia, to doskonale to widzimy. Grzech niszczy człowieka, niszczy życie wokół niego. I Bóg właśnie przez miłosierdzie, przez swoje przebaczenie stwarza nas na nowo, odbudowuje nas. Gdyby nie to Boże miłosierdzie, gdyby nie Boże przebaczenie, to z roku na rok byśmy się degenerowali, byśmy byli coraz gorsi. Życie stawałoby się nie do wytrzymania. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo mamy wielką łatwość uzyskania Bożego przebaczenia. Może nawet za łatwo nam to przychodzi, że przestajemy w ogóle widzieć, jaka łaska nas w Kościele spotyka. Więc widzimy, że Bóg, który nas kocha, w tym sakramencie chce nas przede wszystkim uzdrowić. To jest sakrament uzdrowienia. Jak weźmiemy do ręki katechizm Kościoła katolickiego, to może ze zdziwieniem odkryjemy, że właśnie sakrament pokuty i pojednania jest wpisany jako sakrament uzdrowienia. A któż z nas nie chce być zdrowy? Wielu z nas już jest na takim etapie życia, że biega nieustannie po lekarzach. Wiemy, że teraz jest coraz trudniej z tym, że to bardzo dużo kosztuje. Szukamy jak najlepszych lekarzy. Bóg chce nas uzdrowić. Ale żeby się tak stało, to trzeba najpierw zobaczyć, że jestem chory, że ja potrzebuję lekarza, że naprawdę bardzo potrzebuję lekarza, bo jestem bardzo chory. I tutaj leży nasz problem ze spowiedzią. Nie chcemy uznać naszej choroby duchowej. I stąd niewiele się zmienia w naszym życiu. A zatem przejdźmy teraz do przypomnienia sobie tych warunków dobrej spowiedzi. Najpierw, jak dobrze pamiętamy, jest rachunek sumienia. To jest pierwszy podstawowy krok do przygotowania dobrej spowiedzi. Właśnie jest to ten moment, kiedy trzeba uznać swoją chorobę. I od tego zależy też to, czy doświadczymy radości uzdrowienia. Tak jak wspominałem dzisiaj, wielkim problemem wielu ludzi w naszej kulturze jest zanik wrażliwości na grzech. Słowo grzech stało się takie śmieszne, też takie czasem używamy określenia, które nie powinny w ogóle się znaleźć w ustach katolika. Na przykład mamy takie powiedzenie, ona jest warta grzechu. Nic nie jest warte grzechu. Nic nie jest warte grzechu. Absolutnie. My powoli tak patrzymy. Przejmujemy to z kultury masowej, z piosenek, z myślenia, ale to powoduje, że mamy też zwichrowane sumienie. Sumienie to jest taki bardzo delikatny instrument, który każdy człowiek, obojętnie czy jest wierzący, czy niewierzący, otrzymuje od Boga. On przypomina taki delikatny kompas. Jak widzieliśmy, mieliśmy w rękach, może w szkole kompas, to ta igiełka jest bardzo delikatna, droga. ale ona musi być dobrze ustawiona, nie można jej zepsuć, nie można postawić na przykład wobec jakiegoś magnesu, bo się rozreguluje. I tak jest często z naszymi sumieniami, one są już rozregulowane. Między innymi dlatego, że często przyzwyczajamy się do niektórych grzechów i nie chcemy ich uznać, więc wykrzywiamy ten kompas, żeby tak zwane wyrzuty sumienia, które są bardzo nieprzyjemne, nie gryzły nas. I potem często w konfesjonale od wielu ludzi, nawet takich, którzy chodzą do kościoła, się słyszy, szczególnie przy tych spowiedziach takich okołoświątecznych, okazjonalnych: proszę księdza, ja właśnie nie mam grzechów. Ja tak przyszedłem, bo są święta. No więc zadam tu wszystkim takie pytanie. Skoro jesteśmy takim coraz bardziej bezgrzesznym społeczeństwem, to czemu jest tak źle na świecie? Czemu jest tak źle w naszym kraju? Wszyscy się kąsamy. I ci wszyscy ludzie uważają, że są bezgrzeszni. A Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie: jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Boga kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Jak więc dobrze zrobić rachunek sumienia? Myślę, że znowu warto by wrócić do starej, dawnej praktyki przyzywania najpierw Ducha Świętego. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to tam w rozdziałach 14, 15, 16 mamy takie wyraźne obietnice co do Ducha Świętego. Jezus mówi wyraźnie w jednej z nich, że Duch Święty przekonuje o grzechu. To jest bardzo ważne. Czasami albo się tak wstydzimy, albo tak wypieramy jakiś nasz grzech, że nie chcemy się do niego przyznać. Nie chcemy. My jesteśmy świetni, to zresztą jest Ewangelia sprzed tygodnia, zdaje się, my jesteśmy świetni w wskazywaniu grzechów innych. To jakbyś się sąsiada zapytał, to ci zrobi taki rachunek sumienia, jakiego sobie w życiu nie zrobiłeś. Ale o swoich grzechach nie chcemy słyszeć nawet we własnym sumieniu. I trzeba poprosić Ducha Świętego, żeby dał nam odwagę prawdy o sobie. Żeby nam pokazał, co jest jądrem tego grzechu w tobie. Dalej, też nie można sprowadzać rachunku sumienia jedynie do dekalogu. To jest bardzo prosta metoda robienia rachunku sumienia, ale nie do końca ewangeliczna. Czasami tak robimy, idziemy po przykazaniach, patrzymy tak, tutaj coś było, tu nie było. Tylko pamiętajmy, że my jesteśmy uczniami Chrystusa. Ewangelia to jest coś więcej niż dekalog. I to Jezus nam pokazuje w kazaniu na górze, gdzie reinterpretuje dekalog i wyraźnie pokazuje, że nad nim jest przykazanie miłości. Bo człowiek, który nie czyni zła, czyli nie łamie tych przykazań dekalogu, to on jest właściwie na poziomie zero. A Jezus oczekuje od nas miłości, czyli czegoś więcej. Ty masz być na plus, a nie na poziomie zero. I to żadna twoja zasługa, żadna łaska wobec Pana Boga, że nie czynisz zła. Bo czasami popatrzmy. Są ludzie, którzy nawet tu są w tych ławkach, przychodzą do kościoła, są pobożni, nie czynią zła, ale nikt w domu nie jest w stanie z nimi wytrzymać. To wszystko jest w porządku? Przykazanie miłości powinno być kryterium naszego rachunku sumienia. I na przykład, czy ty się spowiadasz z tego, co powinno być w waszym przypadku, waszego powołania, czymś najistotniejszym? Za mało kochałem moją żonę. Za mało kochałem mojego męża. Za mało kochałem moje dzieci. Przykazanie miłości. Drugi warunek, jak pamiętamy, to żal za grzech. To jest fundament do tego, żeby w ogóle otrzymać rozgrzeszenie. Pamiętajmy, że to nie dzieje się automatycznie. Wcale nie musimy otrzymać rozgrzeszenia i dzisiaj się to niestety zdarza coraz częściej, dlatego że ludzie nie chcą zerwać z grzechem. No nie można kpić z Pana Boga, że będę dalej grzeszył, a proszę, żeby mi przebaczył. No to jest wszystko postawione na głowie. Czasami z tym żalem problem polega na tym, że jesteśmy tak bardzo przywiązani do grzechu, że w istocie go nie żałujemy. A nawet są tacy, co lubią swój grzech. Na przykład teraz mieliśmy taki tydzień modlitwy za tych, którzy mają problem z alkoholem. Takich ludzi jest mnóstwo w Polsce. Tego tak dzisiaj nie widać jak 20-30 lat temu, że pijacy chodzili po ulicach. Ale w wielu domach to jest ciągle problem. I są ludzie, którzy nawet przyjdą, wyspowiadają się z tego, że nadużywają alkoholu. Ale oni lubią pić. Oni to lubią. Oni tego nie żałują. Są ludzie, którzy często zdradzają swoje żony. On się nawet z tego wyspowiada. Ale on tego nie żałuje. Jemu jest fajnie z tym grzechem. Są kobiety, które nieustannie plotkują. Ona się z tego wyspowiada. Ale wyjdzie z kościoła za te drzwi i już zaczyna. Radyjko swoje włącza. Na sąsiadkę, na to, na tego. To gdzie jest żal? Naprawdę żałujesz tego, co robisz? A uczyliśmy się jako dzieci, że ten żal ma być doskonały. To nas czasami przeraża. Co to znaczy żal doskonały? Ano oznacza to, że to ma być żal z miłości do Pana Boga. Że mnie naprawdę boli, że Jezus musiał umrzeć na krzyżu, żeby ja stał się wolny. Najczęściej niestety nasz żal sprowadza się do lęku przed karą, przed skutkami naszych grzechów. Więc może nim pójdziesz do spowiedzi, najpierw zrób sobie małą adorację krzyża. Pomyśl, ile to go kosztowało, żebyś ty stał się wolny, żebyś mógł usłyszeć, ja tobie odpuszczam grzechy. Ksiądz to mówi w imieniu Jezusa. Pomyśl o tym. To dla ciebie, konkretnie dla ciebie on umarł na krzyżu. Trzeci warunek, to chyba warunek, z którym mam bardzo duży problem. To jest mocne postanowienie poprawy. Najczęściej nam się wydaje, że to jest wypowiedzenie tej formułki tam w konfesjonale, obiecuję więcej nie grzeszyć. Otóż takie mówienie nic nie daje. Nic. Jak ty obiecujesz więcej nie grzeszyć, to jest nieprawda w ogóle, bo będziesz grzeszył. Mocne postanowienie poprawy powinno być bardzo konkretne. Powinno dotyczyć twojego głównego grzechu, twojej głównej wady, bo tylko wtedy coś rzeczywiście zrobisz. I najlepiej powiedz księdzu, jakie postanowienie czynisz, żeby cię trzymało to za słowo. Żebyś coś zaczął robić, bo często jesteśmy bardzo rozczarowani, że chodzimy do spowiedzi na przykład co miesiąc i czasami się tak słyszy, no ale proszę księdza, ciągle te same grzechy. Ale co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Jak wygląda twoje postanowienie? Ja się pytam czasami. Ale co zrobiłeś od ostatniej spowiedzi? No nic. No to czemu się dziwisz? Pan Bóg ci daje łaskę, żebyś z nią współpracował. Żebyś coś robił. Wiadomo, że często jak wchodzimy w jakąś wadę, w jakiś grzech, to się mocno w nas zakorzenia i często uczyliśmy się jakiegoś grzechu 10 lat, to potem 10 lat trzeba z niego wychodzić. Ale ważne, żeby Pan Bóg widział ten proces, że ty próbujesz. Że ty próbujesz. Bo to oznacza naszą dobrą wolę. Najprostszy dla nas warunek to jest warunek czwarty, szczera spowiedź, to doskonale rozumiemy. Ale chciałbym tu przypomnieć kilka prostych zasad, bo czasami mamy tutaj wątpliwości. Otóż przede wszystkim pierwsza zasada jest taka, że mamy obowiązek przy spowiedzi wyznać wszystkie swoje grzechy ciężkie, co do rodzaju i co do liczby, a powszednie te, które pamiętamy, szczególnie te, które są naszymi wadami. Dlaczego o tym mówię? Z dwóch względów, ponieważ istnieją takie dwie skrajności. Jedna skrajność to jest skrupulanstwo, czyli chorobliwe sumienie, gdzie ciągle nam się wydaje, że wszystkiego nie powiedzieliśmy, mamy jakiś lęk. Ta zasada nam tutaj to bardzo jasno pokazuje. Nazwać grzech ciężki i powiedzieć, ile razy się zdarzył. Przy grzechach powszednich to, co pamiętam. Jak nie pamiętam, to Pan Bóg mi to przebacza. Zresztą od tego jest na przykład akt pokutny na początku mszy. Ale jest druga rzecz, która się zdarza dużo częściej, którą się nazywa laksyzmem, ale ja bym to nazwał owijaniem w bawełnę. Że chcemy się tak wybielić też w tej spowiedzi. Nie nazywać rzeczy wprost. No bo to jest nieprzyjemne, żebym powiedział, że jestem złodziejem. Ale często się spowiadamy, no wynosiłem coś z pracy. To wynoszenie, to co to jest? Nosić można. Ale ty ukradłeś. Nazwij to po imieniu. Ukradłem. Dopóki nie staniesz w prawdzie, nie zaczniesz tego zmieniać. Będziesz dalej wynosił z pracy. Albo przychodzi facet i mówi, brzydko się bawiłem. To ja nie wiem, co on robi. Co to znaczy? Nazwij to po imieniu. Stań w prawdzie. Drugie pytanie, które tu często się zdarza, to pytanie o to, jak często się spowiadać. Otóż myślę, że warto przyjąć taką prostą zasadę, że normalnym stanem życia chrześcijanina jest stan przyjaźni z Panem Bogiem. Więc jeżeli zdarzy ci się grzech ciężki, to trzeba iść od razu do spowiedzi. Żeby nie było okresu w twoim życiu, że ty żyjesz w grzechu ciężkim, czyli się odwracasz od Boga. Zrywasz z Nim przyjaźń. Nie może tak być. Wtedy oszukujesz Boga, siebie. A dzisiaj się często tak zdarza. Jeszcze jedna taka uwaga też techniczna, która może bardzo pomóc, żeby spowiedź była dla nas rozwojem. Mianowicie dobrze by było, żeby przy spowiedzi się trochę przedstawiać. W ogóle najlepiej by było mieć stałego spowiednika, żeby nie zaczynać zawsze od Adama i Ewy. To jest możliwe, jak przychodzicie w parafii, tu macie trzech, czterech księży i wybrać któregoś, zobaczyć, kto rzeczywiście jakoś mi najbardziej odpowiada. Ale jeżeli idziemy gdzieś do spowiedzi, gdzie indziej, warto coś o sobie powiedzieć. Bo to jest trochę tak, jak z wizytą u lekarza. My często mamy bardzo duże oczekiwania od księdza, że nam pomoże na spowiedzi. Ale jak on ma ci pomóc, jak ty przybiegasz i w 20 sekund wystukasz wszystkie grzechy. Tu, jesteś szczęśliwy, ciężar ze mnie spadł. Tylko nie da się postawić diagnozy, mówiąc językiem lekarskim, jeżeli ty nie opowiesz o swojej chorobie. Jak przychodzisz do lekarza, to lekarz cię pyta, a od kiedy panią boli, a co, a jak, gdzie. I nie dziwcie się, że czasem ksiądz stawia pytania. On tego nie robi z ciekawości, bo grzechy nie są ciekawe. To jest absolutnie nieciekawe. Mnie to bardzo obciąża. Ja nie chcę słuchać grzechów. Ale on to robi po to, żeby tobie pomóc. Żeby postawić diagnozę, żeby zobaczyć, dlaczego tak się dzieje. Żeby nie leczyć objawów, ale uleczyć przyczynę. Więc warto pomyśleć o tym. Może warto się zdecydować na stałego spowiednika. To bardzo, bardzo pomaga przy spowiedzi. I został nam piąty, ostatni warunek. To jest zadośćuczynienie. Ten warunek nazywa się tak naprawdę zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. My najczęściej myślimy, że ten warunek wypełniamy, odmawiając tak zwaną pokutę, którą nam ksiądz zadaje. Chociaż dzisiaj się coraz częściej zdarza, że ludzie nawet tego nie robią, co jest skandaliczne dla mnie. To są jakieś proste modlitwy. I nawet tego nie zrobią. To pokazuje, jak sobie lekceważymy spowiedź. Ale chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Pan Bóg nam przebacza w konfesjonale. Otrzymujemy rozgrzeszenie, czyli ta relacja z Panem Bogiem się naprawia. Najczęściej ta pokuta jest jakąś modlitwą, żeby uruchomić tą relację z Panem Bogiem. Ale jest drugi człon, zadośćuczynienie bliźniemu. I tu, jeżeli kogoś skrzywdziłeś, ta krzywda zostaje, trzeba to naprawić. Mówiąc bardzo prosto, ukradłeś komuś rower, to trzeba go oddać. Nie myśl sobie, że jak odmówisz Ojcze Nasz, to jesteś w porządku wobec tego człowieka, którego okradłeś. Nie jesteś. Jak nakrzyczałeś na swoją żonę, to ją przeproś. Pan Bóg ci przebaczył, ale żona jeszcze nie. I to się będzie za tobą ciągnęło. I warto o tym pamiętać. Tak jak umiemy, trzeba naprawiać zło, które po sobie zostawiliśmy. Na tyle, ile umiemy. Nie zawsze się wszystko da zrobić, ale musi być z naszej strony tutaj też jakiś ruch pokazujący, że rzeczywiście się nawracamy. Życzę wam dobrej spowiedzi, żebyście po spowiedzi czuli wielką radość spotkania z Panem Bogiem.